Podczas gdy narasta agresywna retoryka Chin, a kolejne kraje odwracają się od Pekinu, polscy politycy coraz chętniej rozwijają z nim kontakty. Do czego doprowadzi to zacieśnianie relacji? Dzisiaj też o tym, jak na rozwój relacji z Chinami liczy także Rosja, oraz o bojkocie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie przez Litwę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo, Hanna Jezgarska. Zapraszam. Witajcie, jest 3 grudnia, piątek. Nazywam się Hanna Jazgarska. To jest program Idź Pod Prąd na żywo ze mną. Na łączach dzisiaj jest nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
A ze mną w studiu jest szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Dzień dobry.
Witam Panie i witam Państwa.
Czekamy już teraz na Wasze głosy, pytania, komentarze. Piszcie je na czacie. Możecie także oznaczać nas w mediach społecznościowych hashtagiem IPP. TV. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii na dzisiejsze tematy. A przechodząc już. Portal WNP opublikował artykuł, w którym podsumowuje mijający rok relacji polsko-chińskich. Czas ten określany jest jako odwilż po chwilowym ochłodzeniu kontaktów. Jest mowa m.in. o serii spotkań i rozmów telefonicznych między przedstawicielami Chin i Polski różnych szczebli, a także o nowym ambasadorze Chin w Polsce. Wymienione są liczne rozmowy na przykład prezydenta Andrzeja Dudy i Xi Jinpinga, także ich spotkanie. Pani redaktor, moje pierwsze pytanie, jak by pani właśnie oceniła ten ostatni rok relacji polsko-chińskich?
Znaczy ja bym oceniła jako takie siłowanie, znaczy bardziej siłowanie nie Polski, to znaczy wydaje mi się, że właśnie te dwa obozy, jeden obóz związany między innymi z premierem Morawieckim, który no i widzi to zagrożenie chińskie, i drugi z Ziobro i z Dudą, który no jednak chce, aby te wpływy chińskie tutaj były bardzo dużo. W ostatnim programie mówiliśmy, że do tego obozu dołączył także wicepremier Kowalczyk, no też tam głos zabiera między innymi na przykład tak dla poparcia dla tej chińskiej obecności w Polsce szef rolniczego OPZZ-u Izdebski, także i dużo pojawia się w ostatnim czasie publikacji, które mniej więcej są w tym samym tonie, znaczy mają nam jak ta właśnie, o której mówimy, która ma nam pokazać, jak bardzo ważna jest ta współpraca z Chinami. W tym artykule podkreśla się, że mijający rok był okresem intensyfikacji relacji polsko-chińskich na szczeblu politycznym. No to właśnie wydaje mi się, że o to chodzi, żeby pokazać, że rzeczywiście to na szczeblu politycznym, no to znaczy, że Chiny naciskają na Polskę, naciskają na ten obóz prochiński i na różnego rodzaju lobbystów, których opinie także są w tym artykule, żeby kreowały właśnie taką atmosferę, która ma pokazać Polakom, że te relacje są dobre, będą coraz lepsze i Polacy mogą na tym skorzystać. No gdyby obok tego były różne artykuły na temat tego, co się dzieje teraz na Litwie, no to Polacy by już mieli jasny wizerunek, jak to dobre relacje z Chinami wyglądają. To znaczy wystarczy poprzeć Tajwan, albo przynajmniej mi chcieć mieć normalne relacje z Tajwanem i okazuje się, że już właśnie dziś wiemy, że Chińczycy zamykają eksport litewski do Chin, tak chcą ukarać. Już relacji dyplomatycznych prawie wcale nie mają, teraz producenci litewscy będą ukarani. Nie szkodzi, bo właśnie na Tajwanie pokazują się, wczoraj widziałam słodycze litewskie w sklepach różnego rodzaju, także okazują się litewskie towary, więc myślę, że bardzo szybko to Litwa nadrobi. Ale o tym w artykule, o tym właśnie, jak Chiny karzą za politykę, która nie jest zgodna z polityką komunistycznych Chin. W tym Państwo artykule nie usłyszycie, tylko usłyszycie, jak to nasze władze, a zwłaszcza minister spraw zagranicznych, który według mnie jest jednym z tych polityków w obozie prochińskim, bo odbywa różnego rodzaju rozmowy i spotkania z chińskimi oficjalami i one nie przynoszą nic korzystnego dla Polski, bo gdyby one były korzystne, to dowiedzielibyśmy się, że te jabłka, co to zero ich sprzedaliśmy w 2020 i 2021, no w końcu poszły do Chin i że nasz deficyt w handlu z Chinami zamiast się z roku na rok zwiększać, szczególnie zwiększać zarządów PiS-u, no to się zmniejszać, no to on się zwiększa cały czas. Także no to wiadomo więc, że takie rozmowy są dla Polski nic korzystnego nie przynoszą. Ale za to dowiadujemy się z tego artykułu, że ambasador chiński no i MSZ no doszli do takiego, w komunikacie stwierdzili, że stosunki powinny opierać się na wzajemności, równym dostępie do rynków i niedyskryminacji. Czyli na wszystkim tym, czego w relacjach z Chinami nie mamy. Czyli ja się zastanawiam, ile jeszcze takich komunikatów i spotkań musi się odbyć, żeby nasze władze, żeby Polacy zrozumieli, że no to wszystko jest pic na wodę i ktoś nas oszukuje. Według mnie ten artykuł jest jednym z całej serii tych takich pozycji, która ma doprowadzić do tego, no, żeby jednak ten obóz prochiński będący we władzach PiS-u odniósł zwycięstwo. No a wiemy, że jest parę, że w tej chwili no, najważniejsza jest ta kwestia obecności Huawei w 5G. Ma być no, na dniach nowe regulacje, które mogą to zablokować, więc w związku z tym trzeba stwarzać taką atmosferę tego, że te relacje powinny być lepsze. Znaczy, wracając do pytania, jak bym określiła te relacje, znaczy, to poza takim walką w Polsce na którą stronę, czy jednak powinniśmy iść z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami, to także wielkim zakłamaniem. No, widzimy, że młode media w Polsce i paru lobbystów, których nazwiska państwo i wypowiedzi znajdziecie także w tym artykule, zakłamują nasze relacje, efekt naszych relacji z Chinami.
No dla mnie tutaj najważniejszą sprawą jest informowanie Polaków. I stąd pytanie do pani redaktor, jak w ciągu tego roku widzi pani zachowanie polskich mediów, no może za wyjątkiem telewizji Idź Pod Prąd, bo to fenomen, jeśli chodzi o tematykę chińską, mówienie prawdy, ostrzeganie w tych obszarach, ale o te media, powiedzmy, głównego nurtu. Z tego, co wiem, kilka dni temu redaktor Rachoń zaprosił panią redaktor, ale nie do głównego swojego programu, tylko do Radia Opole, nie? Do jakiegoś porannego programu. Jak właśnie tu, jaka jest szansa, czy są jakieś zmiany na lepsze, na gorsze w mediach głównego nurtu, jeśli chodzi o tematykę właśnie prawdy o komunistycznych Chinach?
Znaczy akurat zostałam zaproszona przez tego drugiego redaktora, także nie przez Michała Rachonia tego programu. Akurat Radio mnie zainteresowało, dlatego że to w ogóle jest takie miejsce, między innymi Instytut Konfucjusza zaczęły kiełkować w Polsce i między innymi rodzina krewna prezydenta Dudy miała w tym tą rolę, więc pomyślałam sobie, że Opole to takie dobre miejsce, żeby trochę posiać tej prawdy o Chinach. No i z samego programu nawet widać, że no, redaktor był tam, nie ma Michał Rachoń, ale był no, trochę taki zdziwiony, że jak to ta współpraca rosyjsko-chińska tak się rozwija. Także też powiem szczerze, że po tej rozmowie mam takie wrażenie, że ta wiedza ludzi, mediów na temat Chin jest bardzo mała. Ona wynika z tego, że właśnie oni wierzą takim różnego rodzaju lobbystom, mam wrażenie, że ten głos lobbystów jest tak mocny, oni robią za ekspertów i to jest przyjmowane no, jako taka wykładnia 100% prawdy. To też oczywiście źle świadczy o dziennikarzach, bo dziennikarz powinien sprawdzać informacje, które są podawane, no a w temacie chińskim tego zupełnie nie ma. Więc uważam, że to jest pole, w którym dominuje narracja chińska, którym co chwila, jeżeli zobaczycie państwo jakiekolwiek media, często nawet to nie ma znaczenia, to są bardziej pro tak zwane prawicowe, czy prolewicowe, czy związane z taką czy inną partią, to często są ci sami eksperci mówiący to samo. Także ja bardzo źle oceniam to, co się dzieje w temacie chińskim w polskich mediach. Nie widzę jakiejś szczególnej zmiany. No nie widzę tutaj, żeby urosła konkurencja dla telewizji Idź Pod Prąd w tym temacie. Myślę, że dużo czasu nie zanim to się stanie. Akurat jeżeli chodzi o temat chiński, to Michała Rachonia nie mogę tu tylko no, dobre słowo powiedzieć, bo wydaje mi się, że w tym temacie on to zagrożenie rozumie. Nie mogę tego pochwalić w całej jego pracy dziennikarskiej, ale to akurat wydaje mi się, że rozumie. Wydaje mi się też, że pracuje w takich mediach, które tym tematem zupełnie nie są zainteresowane. Mówienie o zagrożeniu chińskim w takim kontekście, znaczy takim opisowym, to pewnie państwo gdzieś tam znajdziecie, że występują eksperci, którzy neutralnie opisują działania Chin, no i rzeczywiście można się nad tym zastanowić, czy to jest dobre, czy złe, ale no tak jak my to poruszamy, widź pod prąd, mówiąc, że jakie to jest zagrożenie dla Polski, no to tego nie ma. Także no, w tym momencie uważam ogólnie, źle oceniam to, co się dzieje w mediach i uważam, że dziennikarze boją się podejmować tych tematów, albo idą na łatwiznę i nie sprawdzają, co im się podaje. A bardzo często im się podaje.
Wracając jeszcze do działań naszych polityków właśnie na tej linii chińskiej, no przypomnijmy to, co zostało właśnie zawarte w tym artykule, czyli w styczniu mamy rozmowę telefoniczną szefa polskiego MSZ Zbigniewa Raua z ministrem spraw zagranicznych komunistycznych Chin. W lutym już prezydent Duda bierze udział w kilkugodzinnym szczycie przywódców państw grupy 17+1. W tym szczycie bierze także udział Xi Jinping. No przypomnijmy, że tutaj udział prezydentów tych państw no nie jest regułą, jeśli chodzi o uczestników.
I jeszcze tego, ważna rzecz, przypomnijmy, że na przykład Litwa, Estonia, także państwa bałtyckie wysłały właśnie niższych rangą urzędników. Między innymi dlatego, że no, widziały, że ten format nie przynosi zapowiedzianych korzyści, przez Chiny zapowiedzianych korzyści, że to win-win tak naprawdę wieje w jedną stronę, to znaczy w stronę Chin. I o tym w tym artykule państwo nie przeczytacie właśnie, że jednocześnie to spotkanie, na tym spotkaniu doszło do bardzo ważnego protestu państw bałtyckich. To jest ważna informacja i jak widzicie, manipulacja od razu. Nie jest to powiedziane. Nie jest też powiedziane, że tak naprawdę to spotkanie było na życzenie Xi Jinpinga. No i niestety ono zostało jak gdyby przez Andrzeja Dudę zorganizowane. No w takim momencie, kiedy państwa bałtyckie mówią o tym, że ta współpraca nie przynosi korzyści. Także to też tego państwo nie znajdziecie w tym artykule.
No właśnie, i tak wygląda na to, że Polska zamiast do tego protestu krajów bałtyckich, jak pani redaktor to określiła, zamiast się przyłączyć, no to właśnie tak jakby organizuje takie spotkanie, więc wydaje się, że trochę idzie
wbrew. To jest nóż w plecy. Tu szczególnie widać, jak głupią politykę prezydent Duda prowadzi po tym, co teraz dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, że tu przedstawicielka wywiadu Stanów Zjednoczonych musiała jechać do Warszawy, żeby, można powiedzieć, tak zdopingować polskie władze. Tu premier Morawiecki zaraz pojechał właśnie między innymi do Litwy budować wspólny front przeciwko rosyjsko-białoruskiemu zagrożeniu, a zobaczcie, że niespełna rok temu prezydent Duda budował front przeciwko Litwie razem z komunistami.
No właśnie, i tutaj dalej mamy w tym artykule, przechodzimy tutaj do marca i tutaj już są dwie rozmowy telefoniczne prezydenta Andrzeja Dudy i Xi Jinpinga, no to czyli te relacje, że tak powiem, no nie słabną, a wydaje się, że wręcz przeciwnie. W maju jest to wizyta ministra Raua na konsultacjach w Chinach. W listopadzie jest to już...
Na tym spotkaniu było jakieś przez Raua uzyskanie jakichś gwarancji bezpieczeństwa ze strony Chin, co nawet Chińczyków zszokowało, bo łami od razu się zdystansował. Dlaczego się zdystansował? Bo wiedział, że to jest sfera wpływów Rosji. Znaczy dla nich to jest sfera wpływów Rosji, jeżeli chodzi o kwestie militarne, więc on się do tego zdystansował.
No i dalej mamy w listopadzie wizytę Andrzeja Dudy w Chinach na szczycie Europy Środkowo-Wschodniej. No i tutaj doszło do, tak jak czytamy w artykule, doszło do spotkania z Xi Jinpingiem. Pastor Paweł Chojecki, co te tak częste spotkania, rozmowy Andrzeja Dudy z Xi Jinpingiem oznaczają dla Polski?
no, oznaczają wybór innego sojusznika, można powiedzieć, globalnego, że Polska, tu mam na myśli tę ekipę katolicko-narodowo-socjalistyczną PiSu i Dudy, powoli, coraz bardziej spektakularnie też odchodzi od sojuszu zachodniego, od sojuszu z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi i jest takim, można powiedzieć, przedstawicielstwem komunistycznych Chin na Europę, że chyba nie ma, oprócz Węgier może, ale i tam bardziej chyba są te kontakty gospodarcze niż polityczne. U nas tych gospodarczych, no to tam różnie, tu pani Hania mówiła, że to win-win, w którą stronę działa, ale no tu ta jakaś taka nadgorliwość czy ministra spraw zagranicznych, czy prezydenta Dudy jest rzeczywiście zadziwiająca. Jest rzeczywiście zadziwiająca i jest kontynuacją, bo przypominam, że to nie tylko ekipa pisowska tu działała tak, że tak powiem, aktywnie, ale wcześniejsza ekipa, Platforma PSL i prezydent Komorowski, przecież też dokładnie tymi samymi szlakami chodzili. To prezydent Komorowski podniósł relacje z komunistami chińskimi na strategiczne partnerstwo, a po wejściu na urząd prezydent Duda podniósł te relacje bardzo szybko na wszechstronne jakieś tam partnerstwo strategiczne. To pokazuje, że to nie jest tylko jakiś taki zwrot pisowski, tylko ja mówię, kontynuacja tej władzy, zarówno Platformy i PSL-u, jak i PiS-u, wywodzi się z komunistycznego okrągłego stołu. I widać, że tu wpływy komunistów moskiewskich, którzy są na sztywno związani z komunistami chińskimi, mają przełożenie na ten zwrot dyplomatyczny ostatnich, nie tych 5 czy 6 lat rządu PiS-u, ale no, można powiedzieć, to już 10 lat czy więcej. Tutaj... Stąd ja bym widział tę aktywność Rau, ale przede wszystkim Dudy, jeśli chodzi o związki z komunistycznym dziedzictwem PRL-u.
W artykule mamy jeden głos, no, który trochę, który jest wypowiedziany trochę w innym tonie. Jest to były wiceminister spraw zagranicznych, Paweł Zalewski, no, który stwierdził, że jednak potrzebny jest większy dystans między Polską a Chinami. Pani redaktor, jakby pani skomentowała tę wypowiedź?
No dobrze, że taki jeden głos się znalazł. No oczywiście ta większa wstrzemięźliwość, to nawet co najmniej. Znaczy ja zawsze mówię o tym, że powinien być to nastąpić taki przegląd naszej polityki, audyt właściwie naszej polityki wobec Chin w ostatnich latach. Właśnie od Komorowskiego. Co nam przyniosło to partnerstwo strategiczne, a potem podniesione przez Dudę do wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Co nam przyniosło udział w banku, tym chińskim banku, azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, za którego zapłaciliśmy ponad 800 milionów dolarów, gdzie Pyfel był jednym z wicedyrektorów. Co nam przyniósł udział w nowym jedwabnym szlaku? No wiemy, że deficyt, więc dokładnie tego wyliczenie. To należałoby zrobić. To nawet nie wstrzemięźliwość, tylko najpierw policzenie tego wszystkiego i na bazie tego stworzenie nowej polityki. To jest podstawa, według mnie, którą należałoby zrobić. Wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy na różne programy promocyjne naszego biznesu do Chin. Jak mówię, wydaliśmy ten bank w promocję różnych inicjatyw w ramach nowego jedwabnego szlaku. Są różnego rodzaju inwestycje, w które wchodzimy z Chińczykami, które są bardzo niebezpieczne. To wszystko powinno być przejrzane bardzo dokładnie. No ale żeby to zrobić, to potrzeba ludzi, którzy by... No, spojrzeli na to krytycznie, a nie ludzi, którzy no, piszą takie artykuły albo w takich artykułach opowiadają nam bajki o tym, jak to no, koniecznie trzeba dalej ożywiać te relacje polsko-chińskie, ożywiać, mimo że mamy jesteśmy na minusie i jest to dla nas ogromne zagrożenie. Jeden polityk się tak wypowiedział, no cieszę się, że u Hołowni jest taki głos. Ciekawe, czy to znaczy, że Polska 2050 no, będzie miała inną politykę wobec Chin niż inni. Na razie nie słyszałam żadnej konkretnej tu propozycji.
Pastor Paweł Chojecki, czy według ciebie no ten głos oznacza jakiś zwiastun większego ruchu?
pojawiają się takie zwiastuny. One gdzieś pojawiają się tak, można powiedzieć, nieodważnie, nie tak w sposób jakiś dominujący, ale takie popiskiwania. Nie? Bardzo tu mój syn, redaktor Tymoteusz Chojecki, niedawno wyłapał w jakiejś relacji takiej na całkiem inny temat w stacji TVN. No tu wiemy, była ogromna, czy jest dalej konflikt. PiS chce zamknąć tę stację. Mówi, dlaczego chce zamknąć? No bo ona ma amerykański kapitał, a nie sowiecki. No toż tam trzeba zamknąć, no bo to imperialisty, nie? I tam pojawił się taki głos. Była jakaś tam dyskusja o gospodarce polskiej, o tym, że pojawił się jakiś produkt. Nie pamiętam szczegółów, ale komentarz odredakcyjny, bo to jest ważne, był taki. No dobrze, że coś wyprodukowaliśmy sami, jest to solidne, a nie takie jak chiński badziew, coś takiego. Nie? Taka była wymowa tego komentarza i tego reportażu. Stąd takie głosy zaczynają się przebijać. Czy to jest jakaś taka troska o państwo, że coraz więcej patriotów polskich zaczyna widzieć, że Polska jest sprzedawana Wschodowi, nie? To mówiliśmy wielokrotnie o ministrze Czarnku, o ministrze Ziobro, o tym, co robił Jarosław Kaczyński, tam o Czwartej Rzeszy opowiadając, że to są wszystko dzisiaj działania na rzecz Putina. Dzisiaj, podkreślam, 20 lat temu za Trumpa to było inaczej, ale dzisiaj przy tym już ścisłym sojuszu niemiecko-amerykańskim w Europie, to są działania na rzecz Putina, żeby Polskę izolować, żeby Polska była sama i słaba, łatwa do manipulacji lub jakiegoś rozczłonkowania lub wchłonięcia. Także te głosy mogą wypływać z takiego troski o Polskę, nie? I tak bym sobie życzył. I tak bym sobie życzył, marzę o tym, żeby rzeczywiście takie te barwy partyjne, nie, że ktoś jest z PiSu, no to będzie tam nawalał na wszystko, co zrobi Platforma i osobno, żeby pojawiły się takie głosy troski o państwo polskie, w którą stronę zmierzamy. Także odczytuję to, no można powiedzieć bardzo pozytywnie, ale proszę o jeszcze, nie, że to za mało.
No podsumowujemy tutaj ten mijający rok, jeśli chodzi o relacje polsko-chińskie. No i tutaj chciałabym was zapytać, czego spodziewacie się po przyszłym roku? Pani redaktor.
Znaczy, myślę, że ta grupa, wszystko zależy od tego, jaka będzie decyzja w sprawie Huawei. Jeżeli ona rzeczywiście Huawei będzie dopuszczona, widzimy to lobby prochińskie, no działa bardzo mocno w tej chwili, żeby Huawei było dopuszczone, no to myślę, że jesteśmy na przegranej, zupełnie na przegranej. Jesteśmy w tym obozie chińskim razem z Węgrami. Ja jednak uważam, że Węgry są dużo bardziej w tej współpracy umoczone z Chinami. Tam ostatnio była wielka afera, właściwie nie tam, tylko w Czechach teraz była jedna afera, gdzie z Czeskiej Akademii Nauk został zwolniony pracownik, który wykładał na think tanku w Budapeszcie, chińskim think tanku. To jest taki pierwszy chiński kontrolowany przez think tank, przez Chiny think tank w Europie. No i Czesi jasno określili, to jest narzędzie propagandy i wywiadu chińskiego. Oni między innymi współpracują z instytucjami zachodnimi, z firmami zachodnimi, zdobywają informacje. W związku z tym pracownicy, ludzie, którzy tam pracują, no nie mogą pracować w instytucjach czeskich. I to był wielki skandal, no ale jasne wskazanie, czym jest ten instytut działający, który do siebie zaprosili Węgrzy. No to jest taka agentura na terytorium Węgier, więc Węgrzy są dużo bardziej umoczeni w tej współpracy, no ale my zaczynamy podganiać Węgry. Wydaje się, że idziemy w tym kierunku. Decyzja w sprawie Huawei, udziału bądź nie Huawei w 5G pokaże, czy rzeczywiście no będziemy w tym obozie prochińskim. Niepokojące jest dla mnie to, co się dzieje tak około, to znaczy nie słyszymy o takich przejmowaniu przez, albo wchodzeniu przez biznes chiński do bardzo ważnego biznesu w Polsce. O tym się bardzo mało mówi. Ja z tego artykułu dopiero dowiedziałam się, że Rafako znalazł, które miało problemy finansowe, no znalazł inwestora strategicznego. Niestety z tym inwestorem strategicznym jest chińska firma, bardzo mocno, oczywiście kontrolowana przez, tutaj prywatna, ale kontrolowana przez, tam w Chinach, przez wielki koncern państwowy, który znowu jest kontrolowany przez chińską armię ludowo-wyzwoleńczą. Także wpuściliśmy w sektor energetyczny chińską firmę, która no raportuje i działa na rzecz chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Ta chińska firma jest już w Polsce, ona została ściągnięta, no ale my poszerzamy jej pola i to się stało właśnie teraz dla PiS-u. O dziwo tego, znaczy, a raczej może nie o dziwo, tego partnera strategicznego dla Rafako szukał nowy prezes, którego państwo tu widzicie. Nowy prezes Rafako, Radosław Domagalski-Łabęcki, dobry znajomy pana Pyfela, kiedyś wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, wtedy zdaje się ministrem rozwoju był Morawiecki, czyli w latach 2015-16. Człowiek, który między innymi doprowadził do tego, że jeden z największych w Polsce podmiotów z branży gospodarowania odpadami wpadł w ręce chińskie. Czyli on już jedną firmę dużą i bardzo ważną sprzedał chińskiemu inwestorowi, a teraz wprowadził chińskiego inwestora w kolejną firmę. Także i o tym się nie mówi. O tym się w ogóle nie mówi. Tam informacje gdzieś malutkimi literkami pojawiają się, że dochodzi do takiej transakcji, ale nikt tego nie bada i nie analizuje, no jak, co to znaczy dla bezpieczeństwa Polski. Bo myślę, że te głosy są po prostu od razu pacyfikowane, no bo ludzie powiązani z władzą podejmują takie decyzje. Media są powiązane z władzą. No to wiadomo, że to się nie ukazuje. I tego nie wiemy. To się gdzieś wyłapuje po kilku tygodniach, po kilku miesiącach, ale ogólnie przeciętny Polak nic o tym nie wie. Także ja się obawiam, że takie rzeczy będą cały czas miały miejsce. I także możemy nawet podjąć jakąś decyzję w sprawie Huawei, a tu Chińczycy powiedzą halo, halo, ale my już jesteśmy wszędzie gdzie indziej, a wszystkie te nasze firmy tak naprawdę i tak współpracują z Huawei.
Ja też jestem bardzo sceptyczny. Myślę, że ta frakcja, powiedzmy, że tu rzeczywiście jest ten spór, bo to jest nasza teza, że tu Morawiecki bardziej jest taki za Ameryką, a Ziobro i Duda są, żeby tam Polskę sprzedać na wschód, nie? Rosji i przede wszystkim komunistom chińskim. Powiedzmy, że ta teza jest prawdziwa, to gdyby ta frakcja, powiedzmy, prozachodnia już miała coś zrobić, to dawno powinna to zrobić. Przecież to oni mają premiera, nie? To oni mają premiera. To Ziobro, tam mówiliśmy, że on się wpycha w politykę zagraniczną, chce ją prowadzić zamiast słabego Rała, teraz na froncie niemieckim i Unii Europejskiej, ale też w tematyce chińskiej też się Ziobro przecież w sposób skandaliczny wypowiedział. Powiedział, że nie można tej komunistycznej firmy wojskowej Huawei dyskryminować, nie? Kiedy tu z rządowych kół była zapowiedź ustawy o 5G właśnie, która miała wykluczyć 5G z rynku polskiego, co zresztą jest zgodne ze zobowiązaniami sojuszniczymi, bo przecież Amerykanie nie będą nam dawać żadnych tajemnic, kiedy to wszystko będzie przechodzić przez ręce komunistów, nie? To jest oczywista oczywistość. Także gdyby Morawiecki mógł coś zrobić i ta teza, że on chce coś zrobić, była prawdziwa, to już dawno powinien to zrobić. Nie? To jest jedna obserwacja. Druga obserwacja, tak zwana dołowa. Nie? Pamiętacie państwo, mówię o naszych starych widzach, chyba ze 3 lata temu komunistyczna gazeta chińska, jakiś tam Globe, jak to się tam nazywa?
Global Times,
przepraszam. Boston Globe, Global Times. To jest takie Russia Today, tylko że nadawana z komunistycznych Chin, tam po angielsku i tak dalej, ale ona reprezentuje, można powiedzieć, życzenia KPH. I tam pojawił się artykuł, że jak to państwo polskie pozwala na funkcjonowanie takiej telewizji Idź Pod Prąd. To chodziło o to, myśmy wtedy CIS to Taiwan taką akcję robili i jeszcze parę innych rzeczy. Tam prezydent Tajwanu nam podziękowała nawet za to. No różne ciekawe rzeczy, pamiętacie? I wtedy ta komunistyczna gazeta napisała taki artykuł, żądając tu uciszenia telewizji Idź Pod Prąd. No i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli zobaczcie, polski rząd od razu zareagował na to. Nie? Na jakiś artykulik w jakiejś komuszej gazecie. Nie? Już się polskie MSZ tłumaczyło. Tłumaczyło się, że w ten sposób, że absolutnie nie podważa polityki jednych Chin, którą to politykę ustalili na wieki towarzysze, ten no, wcześniejszy Xi Jinping, czyli Mao Tse-tung z naszym Bierutem. Zobaczcie, to jest oficjalne pismo naszego MSZ-u. Także tu odcięli się absolutnie od popierania Tajwanu. Nasi pisowscy katolicko-narodowo-socjalistyczni tam włodarze poparli Bieruta w tym i powiedzieli, że no niestety z telewizją Idź Pod Prąd to nie mogą nic zrobić, bo ona jest prywatna. No tak czy nie mogą, to już tam tego. Wyobraźcie sobie państwo, że jakiś czas później, wcale niedługi, po rocznym ponad śledztwie postawiono mi zarzuty. Prokuratura, która no, podlega Ziobrze, który jest tym prokuratorem generalnym, czyli nadzoruje wszystkich prokuratorów, stawia mi oto zarzut, między innymi, że ja nawołuję do wojny napastniczej z Koreą Północną. Nie? No, oczywiście to jest bzdurny zarzut, bo stan wojny trwa, tam jest tylko rozejm. Prokuratura chyba tam jakoś nie doczytała. No ale no dobra, i to wszystko na poważnie się dzieje, nie? Potem jest proces. Potem jest proces i tu się dzieją rzeczy jeszcze ciekawsze, bo tam prokuratura no, z tą swoją durnotą o tej wojnie z Koreą Północną się skompromitowała, ale tamci oskarżyciele katolicko-posiłkowi mówią i sędzia tego tam słucha i tak dalej, że to tam nie chodzi o Koreę, tylko to, co ja o Chinach mówię. Jak tak można mówić o Chinach? Zobaczcie, to prokuratura za tym stoi, to Ziobro za tym stoi, wprost. Jest najpierw żądanie komunistycznej chińskiej gazety, potem jest na kolanach przepraszanie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a potem jest nagonka w stylu właśnie wschodnich satrapii na telewizję Idź Pod Prąd, no, na redaktora naczelnego. Także zobaczcie, że to się w Polsce dzieje. Czyli ta frakcja ziobrystów, ta frakcja prochińska ma decydujący wpływ na to, co się dzieje w Polsce, dlatego spodziewam się najgorszego po tej frakcji i po przyszłym roku w tym obszarze.
No właśnie, to wszystko działo się na poważnie, to nie były
ćwiczenia. To nie były ćwiczenia.
Dokładnie. To nie były ćwiczenia i o ile Polska... No zdaje się chcieć, znaczy polskie władze, o ile zdają się chcieć jeszcze bardziej rozwijać te relacje z Chinami, no to takie podobne zamiary tutaj no, zaczyna ogłaszać Rosja. Pani redaktor, pani poruszyła ten temat w swoich mediach społecznościowych. Tutaj była mowa po pierwsze o tym, że Władimir Putin zapowiedział swoją obecność na igrzyskach w Pekinie, no a po drugie, że rosyjski premier oświadczył, że Rosja i Chiny powinny wspólnie odpowiadać na nieprzyjazne działania i jednostronne sankcje nakładane przez inne państwa. Co oznaczają te wypowiedzi?
Tak, no widzimy taką narrację, którą teraz Chiny i Rosja wspólnie budują, że one to są takie no, pokrzywdzone po prostu na tej arenie międzynarodowej, że ten Zachód pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych to się zupełnie przeciwstawia im bardzo mocno, jakieś nieprzyjazne działania prowadzą, co chwilę sankcje na nich nakładają i dlatego one muszą tak no, wspólnie pracować. Jako jeden z no, przykładów tej współpracy zarówno i premier Rosji, jak i Putin no, wskazują nowy jedwabny szlak. Także to też daje nam bardzo dużo do myślenia. No, pokazuje, że wszyscy ci, którzy teraz mówią o tym zacieśnianiu współpracy, ożywianiu współpracy w ramach nowego jedwabnego szlaku, tak naprawdę wskazują nas na większe partnerstwo z Putinem, bo Rosja i Chiny jasno mówią, że to jest ta inicjatywa, w której one będą współpracować. I także mówią, że to jest taka inicjatywa, które one będą wspólnie, i to Putin powiedział, w której będą wspólnie współpracować w krajach trzecich. Krótko mówiąc, Putin mówi, że Rosja będzie wykorzystywać nowy jedwabny szlak, żeby być obecnym w innych państwach. Czyli no, Chiny wchodzą gdzieś, a otwierasz pudełko, a tam jest Putin. Także no, to jest dziś mówienie o tym, że dla nas ważny jest Nowy Jedwabny Szlak i musimy ożywiać tę współpracę, no to jest wpychanie nas także w jeszcze większe szpony Rosji. Ale to jest na tym takie otoczka ta gospodarcza. Dużo ważniejsze rzeczy to są te, które się dzieją we współpracy gospodarczej, militarnej chińsko-rosyjskiej, która już była dość mocna, bo wspólne ćwiczenia są od lat prowadzone, ale która się zapowiadają Rosjanie i Chiny, że będzie się zacieśniać. Że, no, chyba już mówiłam u państwa o tym, że i minister obrony Rosji Szojgu i jego chiński odpowiednik zawarli takie porozumienie, że będą przeprowadzać wspólne ćwiczenia strategiczne i patrole w rejonie Azji i Pacyfiku. Wielu analityków uważa, że to jest tak naprawdę już no, takie określenie sojuszu. Zarówno Chiny i Rosja unikają nazwania tego, co jest między nimi sojuszem. Jako takie państwa, które uważają się za dwa mocarstwa, no nie chcą tak określać swoich stosunków. No ale wielu określa, że to, że do takiej współpracy militarnej będzie już teraz dochodzić. Oni oficjalnie mówią, że to jest de facto sojusz. I o tym wszyscy w regionie, tu Japonia jest bardzo zaniepokojona. Japonia jakiś czas temu, wokół niej były wspólne ćwiczenia Rosji i Chin. No, kiedy opowiadałam o tym ostatnio właśnie w Radiu Opole, no tam jeden z redaktorów był zdziwiony, że coś takiego się dzieje. Czyli te informacje no, zupełnie nie są przekazywane w Polsce. W Polsce czytają państwo artykuły o tym, jak to powinna się ożywiać współpraca polsko-chińska. Nie wiemy o tym, że Chiny i Rosja coraz więcej wspólnych ćwiczeń militarnych przeprowadzają. I w związku z tym państwa, wokół których one są przeprowadzone, alarmują. No, takie ćwiczenia były już na Bałtyku, zaraz po wizycie Trumpa, także my powinniśmy być zaalarmowani, no ale udało się dzięki temu między innymi, że dziennikarze są niedoinformowani, że kryją pewne działania władzy, które są prochińskie. No to w związku z tym o tym się nie pisze. No, dla mnie dużo bardzo teraz niepokojąca jest właśnie ta współpraca militarna, ale także wspólna narracja, ta narracja, którą widzimy, jaką stosują Chiny i Rosja. Znaczy widzimy, że Chiny rzeczywiście przestały już tutaj się opalać. Już nie chcą, żebyśmy patrzyli na nich jako na taki kraj z podziwem. Oni mają miliarderów, wspaniały Nowy Jedwabny Szlak, budują wspaniałe rzeczy i tak dalej. Oni chcą teraz, żebyśmy się ich bali. I taką retorykę stosują. To przykładem jest Litwa. Tak jak kilka tygodni temu Ławrow oskarżał Polskę, że łamią prawa człowieka na granicy polsko-białoruskiej, to dokładnie taką samą narrację kilka dni temu powtórzyło chiński MSZ wobec Litwy, że Litwini no, tam maltretują tych nachodźców. No, kraj, który ma u siebie obozy, wysuwa taki argument. Ale no to jest widać też, że w tej narracji już idą dokładnie z Rosjanami. Także na wielu polach, gdziekolwiek teraz spojrzymy, widzimy zacieśniającą się współpracę chińsko-rosyjską. I to jest coś, co powinno wzbudzać nasze zaniepokojenie i być głęboko dyskutowane. To zupełnie nie jest dyskutowane, a kiedy jest podnoszone w mediach, które no mają, powiedzmy, tych mediach mainstreamowych, no to jest konsternacja. O, naprawdę to się dzieje?
No pani redaktor mówi, że dziennikarze są niepoinformowani, a ja przypomnę taki kasus, gdzie minister obrony narodowej, pan Macierewicz, zapytany chyba w telewizji Republika przez redaktora Gromadzkiego, ile dobrze pamiętam, o wizytę tego okrętu właśnie, który z ćwiczeń z Rosjanami z Bałtyku zawinął do portu w Gdyni. I co on na to? Przecież tu my przecież jesteśmy tam z USA, z NATO, a tu chiński komunistyczny okręt w takim, można powiedzieć, prestiżowym nabrzeżu jest witany z honorami przez polskie wojsko. A on mówi, to chyba kaczka dziennikarska. O tak na bezczela łże w telewizji Republika. To nie pamiętam już dokładnie daty, ale taki fakt miał miejsce. Mam nadzieję, że pamięta pani redaktor. To dziwne zdarzenie, że tu minister obrony narodowej nie wie, co się dzieje na Bałtyku i w Gdyni, w porcie.
Ale to nie jest dziwne. No przecież posłuchajmy, co opowiada o Chinach pan Suski. No przecież on dokładnie opowiada nam o jakimś 12-procentowym wzroście. Pojechał na spotkanie komunistów chińskich z komunistami ze świata, tak to się mniej więcej, dialog komunistów chińskich ze światem. Tam przyjechała przedstawiciele wszystkich partii komunistycznych z całego świata, nawet ze Stanów Zjednoczonych. I na tym był także Suski. I potem on twierdził, że on brał udział w jakichś rozmowach gospodarczych. gospodarczych, a pani Kania przeprowadziła z nim wywiad i też mu wyszło z tego, że to jest takie spotkanie, gdzie o gospodarce rozmawiali. Także ja się nie dziwię, jak słyszę, że jakiś pisowski polityk mówi, że on o czymś nie wie a propos Chin, albo że przecież tam jest no win-win, no to ja się nie dziwię.
To jeszcze do dwóch zagadnień chciałem się odnieść o tym sojuszu militarnym Chin i Rosji. Jeden z generałów amerykańskich powiedział, że obiekty kosmiczne Stanów Zjednoczonych każdego dnia, to jest warte podkreślenia, każdego dnia są obiektami ataków ze strony Chińczyków i Rosjan. Każdego dnia wojna w kosmosie się toczy, nie? Także to jest kolejny dowód na to, że ten sojusz to nie są tylko deklaracje czy parady militarne, to jest już wspólny atak na Stany Zjednoczone. Tylko on się, można powiedzieć, zdala od tego naszego doświadczenia. No bo to co tam my wiemy, co się w tym kosmosie dzieje? No ale jeden z generałów, dowódca zdaje się tych sił kosmicznych, powiedział jasno, codziennie jesteśmy atakowani przez chińskich komunistów i Rosjan od Putina.
W rozmowie z Washington Post powiedział to wiceszef amerykańskich operacji kosmicznych generał David Thompson.
I druga rzecz o tym jedwabnym szlaku. Nie? Tu pani redaktor powiedziała taką fajną narrację, że otwieramy oto tam głębiej ten chiński jedwabny szlak, a tam Putin. No ale otwórzmy jeszcze głębiej, no to narkotyki. To już jest, na to mamy już twarde dowody. Przypominam, że chyba 2 czy 3 miesiące temu był taki skandal związany z tym szefem naszych tych służb, panem Kamińskim, że ktoś z jego dawnego otoczenia, ktoś z jego dawnych współpracowników, gdzieś tam w krajach arabskich nagrany, planował przerzut narkotyków czy tam czegoś innego właśnie za pomocą kolei. Nie? I potem zaczęło się coś w Gdyni dziać, a teraz mamy też i w Holandii, że właśnie za pomocą chińskiego nowego jedwabnego szlaku są szmuglowane na ogromną skalę narkotyki do Europy Zachodniej. No co to znaczy? Myślę, że to jest dalszy, można powiedzieć, dalsza eskalacja programu demoralizacji Zachodu. Dzisiaj Stany Zjednoczone ulegają bardzo mocno temu trendowi. Tu nasza ekipa jest w tej chwili, część naszej redakcji jest w Stanach Zjednoczonych i jeszcze będzie przez ładnych parę dni, także naszych widzów, szczególnie gdzieś ze wschodniego wybrzeża, z Chicago, prosimy o pilny kontakt, to jeszcze będziecie mieli okazję spotkać się z naszą ekipą i oni mówią, że zwykli Amerykanie dostrzegają ogromny problem narkotyków. Tam to nie jest jakaś już, powiedzmy, 10-20% społeczeństwa. To większość społeczeństwa. Już przynajmniej tak dla rozrywki, tam gdzieś tam weekendy i tak dalej, już zażywa narkotyki. Nie? Czyli można powiedzieć, rozwalenie to tak jak kiedyś Chińczyków, Anglicy, no opium, że tak powiem, im sprzedawali i oni tacy chodzili na jarani, wszystko mieli w dupie i całe państwo nie funkcjonowało, a kolonizatorzy robili tam co chcieli. Teraz się sytuacja odwróciła. Amerykanie są w większej części już odurzeni i teraz dokładnie taki sam program przez komunistów chińskich za pomocą nowego jedwabnego szlaku jest realizowany w stosunku do Polski i Europy Zachodniej.
No to Saddam na to zwracał uwagę. Miał cały taki właśnie program walki z tymi używkami. On widział, że to jest ze strony Chin. No i w 2018 to Kanada też miała taki problem. Okazało się, że jedna z fabryk chemicznych w Chinach wysyłała do Kanady narkotyki. To jako inny towar szło, a były to narkotyki. Także oni Amerykę Północną już dokładnie opanowali. Rzeczywiście teraz jest Europa i ten towar przechodzi przez Polskę. Część jego pewnie zostaje, bo wiemy, że pierwszym miejscem w Unii Europejskiej, jakie dotykają, przechodzą te pociągi, no to jest właśnie granica polsko-białoruska. Jeszcze jeden powód, dla którego gdybyśmy zamknęli tą granicę, no to byłaby wielka korzyść. Także no to jest... Ale to także tu trzeba wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. No dlaczego Europa jest, no teraz otwiera oczy, no jak to nowy jedwabny szlak i narkotyki z Chin. No Chiny, które przecież wiemy o tym, że są jednym z czołowych producentów narkotyków, substancji psychoaktywnych, no to nie powinno być to dla nas zaskoczeniem. Ale dlaczego jest? No między innymi niestety winę tutaj ponosi Watykan. Watykan, który opowiadał na cały świat, że Chiny poradziły sobie z problemem narkotyków. No tak między innymi mówił kanclerz Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, biskup Sorondo, który stwierdził w jednej wypowiedzi, że Chiny przodują w kwestii wdrażania katolickiej nauki społecznej, a to dlatego, że u nich gospodarka nie dominuje w polityce tak jak w Stanach Zjednoczonych i to dlatego, że w państwie środka nie znajdzie się dzielnic nędzy i narkotyków. I to było opowiadane na cały świat i kraje katolickie, takie jak Polska, jak Włochy, no szczególnie były na taką narrację nastawione. Więc to, że my teraz właściwie przez Holandię dowiadujemy się o tym, no to też jest nic dziwnego.
No i tu jeszcze dorzucę, że rzeczywiście ci politycy najbardziej zaangażowani w działania na rzecz chińskich komunistów są jednocześnie postrzegani i też sami siebie deklarują jako tacy bardzo oddani katolicy. Śpiewają razem tam u księdza Rydzyka, no to jest właśnie Czarnek, to jest Ziobro, to jest Duda. No i zobaczcie, jak to się spina.
Tutaj zaciekawiło mnie, pani redaktor.
Jeśli mogę, a propos tej kwestii wyścigu zbrojeń, kosmicznego wyścigu zbrojeń, to taka informacja, która nie przebiła się zupełnie nie przebiła się w Polsce, bo jest taki program, który ustanowił Trump, Artemis Accords. To jest takie międzynarodowe porozumienie określające ramy współpracy w cywilnej eksploracji i pokojowym wykorzystaniu Księżyca, Marsa i innych ciał niebieskich. To między innymi Trump chciał stworzyć takie porozumienie, żeby stworzyć grupę państw, które ze Stanami Zjednoczonymi współpracowałyby. No i to byłoby takie też przeciwwaga dla działań chińskich. No i kilka tygodni temu, w październiku, to porozumienie podpisała Polska. Także no, z jednej strony patrząc na te działania prochińskie, no to jest to dobry gest, to należy pochwalić, ale widzicie państwo, jest to zupełnie zamilczane. Nikt nie mówi o tym, że Polska znalazła się w kręgu tych państw, które będą współpracować w tym programie kosmicznej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, z Japonią, z Włochami, z Australią, z Koreą Południową. No. Także no tutaj widać, że ten obóz prochiński, nie prochiński, obóz widzący zagrożenie ze strony chińskiej, no zrobił coś dobrego.
Tak, ale nie ma to przełożenia na informowanie Polaków, o czym wspomniałem. Tak. No tu podobnym skandalem z ostatnich, powiedzmy, nieodległej perspektywy jest wizyta przedstawicieli Tajwanu w Polsce, która praktycznie w sposób tajny się odbyła.
Tak, też do Polaków ma nie dotrzeć informacja, że robimy coś przeciwko Chinom. A zobaczcie państwo, jest kwestia ustawy, zmian w ustawie a propos 5G i ile artykułów, co tydzień właściwie jeden artykuł na ten temat i użalanie się o Matko Boska, co to będzie, jak tych Chin tam nie będzie.
Tutaj mamy już pierwsze komentarze od naszych widzów. Dziękujemy za nie serdecznie. Oczywiście czekamy na kolejne. Maciej Machała, tak dla przypomnienia, PiS to partia antykomunistyczna.
No widzę, Macieju, że ci się żarty trzymają dzisiaj. No dobrze, dobry humor, no. W tej czarnej rzeczywistości.
Ale taka jedna rzecz, która mnie jeszcze tutaj zaciekawiła, bo Władimir Putin, no zapowiadając tu swoją obecność na igrzyskach w Pekinie, powiedział, że Rosję i Chiny łączą wspólne podejście i zasady. I tak sobie myślę, no jeśli polscy politycy chcą rozwijać relacje z Chinami, no to znaczy, że ich też łączą wspólne podejście i zasady.
Nie, to akurat mnie nie dziwi. To jest kontynuacja okrągłego stołu, kontynuacja PRL-u i tu to jest prawda. W Polsce mamy tylko atrapę demokracji. To jest państwo stylizowane na państwa zachodnie, a w rzeczywistości tutaj panują komusze porządki. No, przypomnę sprawę tego głosowania o instytucie. To z wczoraj, zdaje się, Instytut Demografii, czy jak to się tam ma nazywać. Tu profesor Gwiazdowski chyba go nazywa tak Instytut Zapłodnienia. Ale to takie joke'i to możecie na Twitterze zobaczyć. Tam jednym głosem przeszedł pisowski projekt, a dwie panie, chyba jedna z PSL-u, druga z Platformy, czy obie z Platformy, już nie pamiętam, mówi, ale myśmy były na głosowaniu i głosowałyśmy inaczej, tam nas nie ma. No i teraz zobaczcie, zobaczcie, jak marszałek Witek, jak było głosowanie nie tak, jak sobie PiS zażyczył, jak szybko była reasumpcja, jeszcze raz głosujemy, bo nie wyszło tak jak tego, nie? Tutaj mamy oficjalne głosy dwóch posłanek, które mówią, że ich głosy nie zostały prawidłowo zaliczone, a to by decydowało o wyniku głosowania i cichosza, zobaczcie, tam pół godziny już było nowe głosowanie, teraz już druga doba, cisza i spokój i to są właśnie te moskiewskie wartości. Nieważne, kto głosuje, no ważne, kto liczy głosy. I co mi panie zrobią, nie? Mówi Kaczyński, no proszę.
Nie mamy waszego płaszcza i co nam
to jest,
zrobicie?
To jest satrapia moskiewska, no.
Z drugiej strony, jeśli chodzi, no już tak będę się trzymać tego tematu igrzysk, no tutaj dzisiaj przyszła wiadomość z Litwy, no że Litwa ogłosiła bojkot igrzysk olimpijskich w Pekinie.
No a myśmy zapytali prezydenta Dudę, ja osobiście takie pismo oficjalne tam, żeby wiecie, no tak no już ich uszanować i żeby tak oficjalnie odpowiedzieli. Myślę, że gdzieś 2 lub 3 tygodnie temu takie pismo wystosowałem, czy prezydent Duda zamierza udać się na te igrzyska. Cichosza, nie mam odpowiedzi.
Nie odpowiedzieli, że tak, nie odpowiedzieli, że nie.
Jakoś mnie to nie dziwi.
Pani redaktor, jak pani skomentuje właśnie te decyzje Litwy?
No wspaniała decyzja i to taka rzeczywiście, no są w pierwszym szeregu, jako pierwsi. Początkowo były informacje, bo minister spraw zagranicznych Litwy odwiedził Stany Zjednoczone. Tam między innymi były rozmowy o tym presji, jaką Chiny wywierają i Stany Zjednoczone obiecały wsparcie finansowe dla Litwy. No i w związku z tym, że eksport Litwy jakoś ucierpi na tym. Ale była także po tej rozmowie, no Litwa powiedziała, że rozważa bojkot i poczeka na decyzję Stanów Zjednoczonych. No tutaj wyprzedzili Stany Zjednoczone. Zdecydowali się jednak, prezydent Litwy powiedział, że ani on, ani żaden z ministrów jego rządu nie weźmie udział w tej w olimpiadzie. A Chiny, no jak to komuniści już zaczynają kłamać, właśnie Global Times pisze o tym, że no przecież nigdy Xi Jinping nie planował zaprosić tych polityków, którzy teraz mówią o możliwym bojkocie, czyli administracji Bidena, brytyjskiej, australijskiej. Także no już wiedzą, że raczej poniosą klęskę wizerunkową w czasie tej olimpiady. I no, ale warto by było, aby te kraje otwarcie, tak jak Litwa powiedziały, tak, bojkotujemy, nie wysyłamy naszych polityków. Podejrzewam, że Stany Zjednoczone, Australia i Wielka Brytania jednak pójdą śladem małej Litwy. Zobaczcie, małej Litwy. To jest coś niesamowitego, że to małe państwo potrafi pokazać taką odwagę. Wyszło z porozumienia 17+1 z Chinami, zachęcało do tego inne kraje. Teraz bojkotuje igrzyska jako pierwsze. No naprawdę niesamowicie. Tam do władzy doszli politycy, którzy naprawdę uważają, że wartości jednak się liczą. No trochę zaczynają mówić tak jak ten Światowy Związek Tenisa Kobiecego, który no, też wstrzymał wszelkie imprezy w Chinach sportowe. I też mówi, przez jego szef mówi, że jest coś ważniejszego niż biznes, prawda? No więc no, to jest język, którego już dawno nie słyszeliśmy. Tu świat sportu, świat polityki, w sumie niewielka organizacja, no jak na cały świat sportu to niewielka organizacja, niewielki kraj, ale zaczynają mówić no, wartościami. To jest coś, no, w tym świecie, w którym biznes i pieniądze niestety z krajów autorytarnych wydają się o wszystkim decydować, no to jest jakaś nadzieja właśnie patrząc na działania i tego Kobiecego Związku Tenisowego i Litwy. No niestety obawiam się, że Polska cały czas jest w tej części państw, które tak jak Putin rozważają wysłanie, znaczy Putin już mówi, że a my podejrzewam, że jesteśmy cały czas na, no chyba, że rzeczywiście okaże się, że już tam nikt nie pojedzie, no to wtedy Polska ogłosi, że my też nie pojedziemy.
Bohatersko dołączy do koalicji. Tu jeszcze pokażę, jak daleko poszła ta, no można powiedzieć, dominacja już chińska w całym świecie, nie tylko w relacjach handlowych, że tam w wielu dziedzinach gospodarki praktycznie Chińczycy, komuniści chińscy przejęli, czyli uzależnili gospodarki innych państw. No, przemysł farmaceutyczny jest tego przykładem, nawet Stany Zjednoczone wahały się z embargiem, bo mówię, no ale przecież 90% antybiotyków to pochodzi dzisiaj z komunistów. komunistycznych Chin. No to jak? My praktycznie nie mamy takich zapasów, a przeniesienie produkcji potrwa. No to nie stać nas na to. Jeszcze za Trumpa przecież ta dyskusja była. Tu wiedzą państwo, że kolejne warianty tego chińskiego wirusa się pojawiają. No i była kolej na literkę Xi w alfabecie greckim. No i co to? Będzie wirus Xi? Nie? To już sensacja, bo wyszłoby na to, co my mówimy od 2 lat mniej więcej. No to opuszczono literę Xi i wprowadzono ten omikron nieszczęsny, nie? Do tego jeszcze naukowcy się zastanawiają, coś to jest, jakiś normalnie ewolucyjnie nie da się tego wytłumaczyć, nie? No bo rozkład prawdopodobieństwa, 50 mutacji, a 40 jest przeciwko działaniu szczepionki, nie? Przypadek. Ale to wiesz, to jeszcze mało. Teraz druga sensacja, że ten wariant Xi, zwany dla niepoznaki Omikron, bazowany jest na wirusie z odmiany z 2020 roku, czyli jakaś przepaść ewolucyjna. Jakaż przepaść? Noż w instytucie czy w laboratorium w Wuhan, no wzięli wirus akurat z 20 roku, tam z sierpnia czy z któregoś jest, nie? Wtedy już, czy może nawet troszkę później, wtedy już szczepionka była testowana, czyli na pewno złodzieje, komuniści chińscy już mieli szczepionkę, czyli wiedzieli jak działa, no to już zaczęli na wersji z tego właśnie 2020 roku wirusa pracować nad kolejną mutacją, która ma obejść szczepionkę. I zobaczcie, przeczytajcie sobie artykuły w prasie naukowej, jak tam jakieś takie tak fantasmagorie, jak wytłumaczyć to, że akurat wirus mutował z 2020 roku, a nie powiedzmy sprzed paru tygodni czy miesięcy, nie? A nikt nie napisze, że przecież to jest chiński projekt. Projekt komunistów chińskich, żeby destabilizować świat zachodni. No, dla mnie to jest dowód, można powiedzieć, z biologii w dziedzinie politycznej, w dziedzinie wojskowej, no bo to jest broń chemiczna przecież.
No. No, ale gdyby biologiczna, ktoś tak, przepraszam. Gdyby ktoś tak napisał, no to...
Bo ja napisałem na Twitterze i jeszcze żyję.
No tak, ale gdyby to była oficjalna wersja, no to jakby nasi Suskie i inne tam, cała ta ekipa, jak oni by tłumaczyli tę współpracę, którą trzeba teraz ożywiać, no prawda, no z państwem, które raz napadło, więc trzeba to przemilczeć, no zupełnie się teraz już nie mówi o tym, skąd mamy ten wirus i dlaczego ludzie w Polsce umierają i chorują i nie mamy normalnego życia, tak?
A jeszcze się okazało, że strona rządowa fałszuje dane i liczba śmierci jest daleko, daleko większa. To dzisiaj się pokazało. Zobaczcie, że rząd ten prokomunistyczny, pisowski, on absolutnie nic nie robi. On dopuszcza do tego, żeby Polacy masowo wymierali. Czarnek nie zatrzymał najprostszej, można powiedzieć, najprostszej formy zatrzymania transmisji wirusa, niezbyt uciążliwej dla gospodarki, czyli nauczanie zdalne w szkołach można było zrobić. Nie zrobił tego dzisiaj. Mam nadzieję, że kiedyś w jakichś tam wyborach czy innych sprawach Lubelszczyzna mu za te tysiące zabitych podziękuje.
Myślę, że możemy już na tym powoli skończyć. Jeszcze jeden komentarz naszego widza. Tomasus Magnus, chciałem coś kupić na Allegro, patrzę, a tu wysyłka z Chin, więc olałem tego gościa i poszukałem dostawy z Polski. A ile gość miał negatywów, że ho, ho.
Tak, ja też to zauważyłam, bo czasem na przykład kupuję rodzicom jakieś produkty i zauważyłam, że bardzo dużo na Allegro jest takich właśnie z wysyłką z Chin. Na to trzeba właśnie zwracać uwagę, bo oczywiście to trwa też dłużej, ale no właśnie no widać, że to już... No, to już jest jakaś nagminne w tej chwili, że produkty właściwie to jest tylko wspomniane gdzieś tam drobnym druczkiem, że wysyłka z Chin, no więc no to też jest takie wciskanie towaru prosto to z Chin, czyli ten towar nie przechodzi żadnej kontroli tak naprawdę i nie ma żadnych, znaczy ja, też te atesty nie należy wierzyć, bo wiadomo, że Chińczycy mają na wszystko fałszywy certyfikat, ale no to też widać, jak łatwo wchodzą w to wszystko, prawda, jak to nie jest chronione, jak polski odbiorca nie jest chroniony, jak polski producent nie jest chroniony, że oni wchodzą wszędzie, gdzie tylko to jest możliwe. Smutne, bardzo, bardzo smutne, że nawet na takiej drobnej sprzedaży widać, że Chińczycy no, pobili nas totalnie.
No niestety smutny wniosek na koniec. Oczywiście zapraszamy Was jeszcze dzisiaj na godzinę 18, a także na godzinę 19.30 i warsztaty biblijne z pastorem Pawłem Chojeckim.
O, nie tylko ze mną, jeszcze inni pastorzy będą. No ciekawostka, bo robiliśmy Święto Dziękczynienia, no wieczór amerykański, otworzyliśmy ponownie ten cykl, a teraz chcieliśmy się przenieść właśnie do drugiego, można powiedzieć, największego takiego bloku kulturowego, czyli języka hiszpańskiego i po części portugalskiego, bo Brazylia to portugalski, no czyli wieczór iberyjski. Będziemy też analizować, nie tylko tam konsumować, degustować potrawy, bo no, powodem jest jedna z naszych rodaczek, która właśnie z Madrytu wróciła po 20 paru latach do Polski. Także Beatę też poznacie na tym programie, ale będziemy zastanawiać się nad przemianami duchowymi w państwach Ameryki Łacińskiej, po części Hiszpanii.
Przypominamy także, że już w najbliższą niedzielę, 5 grudnia o godzinie 14 w Łodzi, nasi klubowicze organizują projekcję filmu Genesis Raj Utracony. Projekcja odbędzie się w kinie Perspektywa przy ulicy Generała Romualda Traugutta 18. Oczywiście zachęcamy i zapraszamy, wstęp wolny, weźcie znajomych. Dzisiaj po programie oczywiście pomysł dziś pastora Chojeckiego, najlepsze momenty z akcji Wkurzeni na Kościół, kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, a także dla przypomnienia jeszcze raz pokażemy Wam zachętę od naszej grupy misyjnej USA i zachętę do tego, żeby się z nimi kontaktować, jeśli ktoś chciałby się z nimi spotkać. Dziękuję serdecznie. Była z nami redaktor Hanna Szen. Dziękuję bardzo.
Chciałabym, bo wybacz nam jeden temat, ale chciałabym o tym wspomnieć, o tym, że Złote Pióro Wolności, czyli taką nagrodę wydawców, Światowego Stowarzyszenia Wydawców otrzymał Jimmy Lai. Myślę, że warto o tym wspomnieć, dlatego że wczoraj minęło rok od momentu, jak Jimmy Lai jest w więzieniu, a za kilka dni, 8 grudnia, będzie on obchodził swoje 74. urodziny. Od roku jest w więzieniu, czeka na go kolejna sprawa, gdzie prawdopodobnie może otrzymać wyrok dożywocia, i wszystko wskazuje na to, że komunistyczny reżim chce go do końca życia trzymać w więzieniu. Także chociażby dlatego warto o tym wspomnieć i warto o nim pamiętać, modlić się o niego. No bo jest to, jak mówię, człowiek wiekowy, wielki hongkongski patriota, człowiek biznesu, któremu biznes komuniści zniszczyli, który robił wszystko, żeby Hongkong utrzymał swoją wolność, antykomunista, wolnościowiec, no gdzie są ci wszyscy wolnościowcy, prawda, czy upominają się o los Jimmy'ego Lai. Także pamiętajmy o nim, rok w więzieniu, właśnie wczoraj minął rok, za chwilę urodziny, które spędzi w więzieniu na życzenie chińskich komunistów. Idź Pod Prąd pamiętał o nim, więc nie muszę tego mówić. Pisaliście Państwo także do niego listy i podtrzymywaliście na duchu, ale teraz myślę szczególnie także pamiętajmy o nim. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Myślę, że warto też tę akcję, koniec roku, święta, urodziny, także tę akcję wysyłania listów czy kartek pocztowych z Polski, to może zrobić każdy z nas.
Widzicie teraz na ekranie, jak możecie wysłać list do Jimmy'ego Laja. Oczywiście pamiętajmy o nim.
Ważne, żeby tam nie pisać jakichś treści politycznych, nie atakować komunistycznych Chin, bo to od razu wyląduje w koszu cenzorów chińskich, tylko żeby to były takie ludzkie wyrazy wsparcia, życzenia, klasyczne. Tam już Jimmy Lai będzie wiedział, jak to odczytać. No.
Dziękuję serdecznie. Był ze mną też pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Dziękuję.
Wczoraj zachęcałem naszych katolickich widzów do tego, żeby zrobili sobie taki 31-dniowy eksperyment ze Słowem Boga, zamiast, czy obok, jak już niektórzy chcą, tradycyjnych katolickich rekolekcji. A dzisiaj chciałem zająć się pytaniem, dlaczego katolicy nie sięgają do Biblii? Kiedyś w dawnych czasach Biblia była niedostępna, nawet za komuny dość trudno było kupić Biblię. To wtedy było zrozumiałe. Teraz Biblia jest dostępna, jeśli jeszcze nie masz, no to taki egzemplarz możemy ci wysłać, płacisz tylko za koszty wysyłki, bo ktoś inny zapłacił za koszt druku, taka organizacja Gedeonitów. Także tu tej już wymówki, że nie ma dostępu do Biblii, już nie powiem o aplikacjach internetowych i tak dalej, nie ma. Dlaczego jednak spora część katolików nie sięga do Biblii? Ja myślę, że się boicie. No i teraz, no jak to, czego się boicie? Czasu nie mamy tam, nie. Boicie się, że to, co przeczytacie, w jakiś sposób wstrząśnie podstawami waszej wiary. Że to, co przeczytacie, będzie was obligowało do zmiany życia. A przecież wam jest dobrze, cieplutko, milutko, nie chcecie nic zmieniać. Inaczej mówiąc, stosujecie metodę strusia, chowania głowy w piasek. Chciałem wam tylko przypomnieć, przed kim chowacie głowę? No już nie przed księdzem, biskupem, kościołem. Chowacie głowę przed samym Bogiem, bo to jest Jego słowo. W liście do Rzymian w 10 rozdziale Paweł mówi, wiara, ta, która zbawia, jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusa. I później pyta, ale czy Żydzi nie słyszeli? I Bóg odpowiada, ależ po całej ziemi rozległ się głos chrześcijańskich tu misjonarzy. Słowa ich dotarły do wszystkich wtedy Żydów, ale Żydzi nie chcieli. Dzisiaj jest to samo. Głos się rozlega. Słowo Boże dostępne. A ty, ze strachu, że Słowo Boga zmieni coś w twoim życiu, chowasz się przed Słowem Boga w rzeczywistości. Chowasz się przed Bogiem. Jak On to oceni? Jak myślisz?
Grudnia 1984 roku w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie uczniowie zorganizowali strajk okupacyjny. Przyczyną tego strajku było usunięcie przez dyrekcję krzyży z sal lekcyjnych. Krzyże w szkole zawieszono w roku 1980. W czerwcu 1984 roku zostały one usunięte. 95% uczniów szkoły podpisało petycję w sprawie ponownego zawieszenia krzyży. 1 grudnia 1984 roku uczniowie zawiesili nowe krzyże poświęcone na mszy, która odbyła się 30 listopada. 2 grudnia krzyży już nie było i wtedy ogłoszono strajk okupacyjny, który trwał do 16 grudnia. Uczniów zainspirowali pracujący we Włoszczowie księża Marek Łabuda i Andrzej Wilczyński. Uczniów wspierali rodzice, którzy dostarczali im żywności, środków czystości, koców i śpiworów. Kiedy rozeszła się pogłoska, że we Włoszczowie będzie interweniować ZOMO, około 100 mężczyzn przybyło bronić szkoły. Strajk zakończył się na apel biskupa kieleckiego Mieczysława Jaworskiego. Około 250 uczniów zespołu szkół zostało ukaranych. Kary były różne, od upomnienia przez naganę, obniżenie stopnia ze sprawowania, przeniesienie do innej szkoły, aż do usunięcia ze szkoły. Sąd rejonowy w Jędrzejowie skazał księdza Łabudę na rok pozbawienia wolności bez zawieszenia, a księdza Wilczyńskiego na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto musieli zapłacić za szkody wyrządzone w szkole podczas strajku. Sąd drugiej instancji zawiesił karę więzienia także księdzu Łabudzie. Obaj zostali uniewinnieni w roku 1991 w wyniku rewizji nadzwyczajnej.
Pozdrawiamy serdecznie widzów telewizji Idź Pod Prąd, pastora Chojeckiego, całą redakcję, cały Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Jesteśmy w drodze do Pensylwanii, jedziemy z Chicago, aktualnie jesteśmy na pograniczu Indiany i Ohio i pragniemy zachęcić do kontaktu naszych rodaków, którzy mieszkacie w USA, szczególnie stany Illinois, stany Pensylwania, New Jersey, New York, skontaktujcie się z nami, jeśli chcecie poznawać Jezusa, chcecie współtworzyć grupy biblijne, które tu chcemy tworzyć jako Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, zapraszamy do kontaktu, chętnie się z wami spotkamy, porozmawiamy.
Zapraszamy serdecznie.
Hej.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!